To jest wieczorny program w Radiu RMF 24, u nas nieustająco. Jeszcze więcej informacji i komentarzy ekspertów. No, to jest hasło, które może wzbudzić zainteresowania, może nawet i lekkie zastanowienie. Młodzi Polacy coraz później wchodzą w dorosłość. W 2022 roku z rodzicami mieszkało 51% osób, którzy mają, no, są w takim przedziale wiekowym między 25 a 34 lata. Podczas gdy w 2015 roku było to 36%, tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. No właśnie, o tej odroczonej dorosłości porozmawiam teraz z panem Tomaszem Mądrym z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, analitykiem Zespołu Zrównoważonego Rozwoju. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór państwu.
Patrząc na te statystyki, na to, co się zmieniło w ciągu tych 7 lat, no to to jest znaczny wzrost tych, którzy wolą mieszkać z rodzicami niż się usamodzielniać. Skąd to się bierze?
Tam jest niestety, potem w raporcie jest to lepiej wyjaśnione, ponieważ jest to drobna literówka, tam powinno być 2005 rok. Jest to wzrost 36% w 2005 roku, ale co nie zmienia faktu, że ten wzrost i tak jest duży. Jest to największy wzrost w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej średnio ten współczynnik znajduje się na poziomie 30%. Więc ten wynik jest wysoki i już w tym 2005 był wysoki. I wynika to po prostu głównie z cen mieszkań. Ceny mieszkań w tym momencie, dostępność mieszkań, jak wynika chociażby z raportu Amron Safrin, jest, który publikuje taką indeks dostępności cen mieszkań. Indeks dostępności mieszkań, w którym bierze pod uwagę dostępność kredytową, średnie wynagrodzenia, stopy procentowe. Dostępność tych mieszkań jest najniższa od 2012 roku.
I to chyba pokazuje też ten temat w takim bardzo jaskrawym świetle, mówię o tym temacie mieszkaniowym, że dużo się mówi o budowie tanich mieszkań na wynajem, o mieszkaniach takich tak zwanych społecznych i tak dalej, ale tu się w tej sprawie nic nie zmienia i po prostu młodzi ludzie no, w pewien sposób są zmuszeni do tego, żeby dzielić mieszkania ze swoimi rodzicami.
Dokładnie tak. Warto też stwierdzić, że państwo polskie realizuje politykę mieszkaniową, jednak realizuje politykę mieszkaniową propopytową. To znaczy mieliśmy od 2007 roku 3 takie programy. Była to rodzina na swoim, mieszkanie dla młodych i bezpieczny kredyt 2%. Ten ostatni bardzo niedawno nawet, w drugim półroczu 2023 roku. I warto też zaznaczyć, że tylko w ciągu pół roku, jeszcze nie mamy dokładnych danych, ponieważ te wnioski dalej wpływają, ale prawdopodobnie około 100 000 ludzi będzie miało udzielony bezpieczny kredyt 2%, a w ciągu całego 5-letniego trwania mieszkania dla młodych było to 130 000. Więc zapotrzebowanie na te mieszkanie jest bardzo duże, ale nie zostaje rozwijana ta strona podażowa. Liczba mieszkań komunalnych i socjalnych wynosi teraz mniej niż 2%, to jest około 1%, więc jest to bardzo mało i mieszkań komunalnych i socjalnych w Polsce się za specjalnie nie buduje.
No właśnie, gdybyśmy porównali teraz te dane chociażby o tych mieszkaniach komunalnych, no bo to przecież one też stanowią ważny element tego, co jest na rynku, z krajami no, średnio rozwiniętymi w Europie. Czy możemy to w jakiś sposób tak pokazać, żeby widać było, dlaczego tam jest po prostu lepiej?
Znaczy, to rynek, polski rynek mieszkaniowy jest specyficzny w kontekście takim europejskim, ponieważ kiedy popatrzymy na polski rynek mieszkaniowy, a na niemiecki rynek mieszkaniowy, to w Polsce wynajmuje się zaledwie 13% mieszkań, a w Niemczech jest to ponad 50%, więc ciężko tak jednoznacznie porównywać, ponieważ Niemcy rozwijają na przykład 3 różne polityki mieszkaniowe, to znaczy są to dopłaty do mieszkań w Polsce i tam idzie ponad 1% PKB na mieszkalnictwo. W Polsce na takie dodatki mieszkaniowe to jest zaledwie 0,06% PKB w tym momencie. Jest też, tam mamy również lustro czynszowe, a w Polsce takich polityk związanych z tanimi mieszkaniami na wynajem, czy w ogóle z wspieraniem innego rodzaju mieszkalnictwa się nie pojawia. Są to po prostu różnego rodzaju realizowane dopłaty do kredytów.
I teraz jak się popatrzy na tą całą sytuację, o której pan tutaj mówi, popatrzy się na te szczegóły, to wygląda to, tak mi się wydaje, taki scenariusz, że ludzie mają problem z tym, żeby usamodzielnić się, zacząć mieszkać samemu, mieć własne mieszkanie, próbować założyć rodzinę, w związku z tym mieszkają dłużej z rodzicami. Później zakładają rodziny, później decydują się na dzieci, jeżeli w ogóle decydują się na dzieci. I jakby ten cały kryzys demograficzny jeszcze bardziej się pogłębia, bo przecież no, bez mieszkania, bez własnego konta ciężko jest myśleć o jakichś normalnych, racjonalnych warunkach, patrząc na to, że mamy trzecie dziesięciolecie XXI wieku.
Dokładnie tak, ale warto też stwierdzić, że akurat ten TFR, czyli Total Fertility Rate, który możemy tak w uproszczeniu rozumieć, ile dzieci przypada na jedną kobietę w Polsce, jest niski, wynosi około 1,2 i to jest dużo niżej niż w Unii Europejskiej, ale nie można tego sprowadzić tylko i wyłącznie do problemu mieszkalnictwa, chociaż oczywiście jest on bardzo ważny. Bardzo ważne też jest to, że tymi gniazdownikami, czyli tak jak określamy ludzi, którzy nie wyprowadzają się z domu rodzinnego, są głównie mężczyźni. Kobiety dużo częściej wyjeżdżają na studia. Mamy bardzo dużą w Polsce lukę edukacyjną. W Polsce luka edukacyjna, czyli współczynnik kobiet studiujących w wieku tam z wyższym wykształceniem do 34 roku życia, to jest 50%, a wśród mężczyzn to jest 31%. Na przykład w takich Niemczech czy Szwajcarii to jest zaledwie 1%, więc w Polsce jest 5 razy wyższa jest ta luka. No i a małżeństwo w Polsce ma też charakter bardzo mocno klasowy. Kobiety poszukują partnerów z podobnym poziomem wykształcenia i chociażby kobiet w Warszawie jest, czy w dużych miastach jest dużo więcej. W Warszawie to jest 15-20% więcej kobiet niż mężczyzn. Więc czasem też po prostu nie znajdują tych partnerów.
No to jest chyba też aspekt, na który może tak się od razu nie zwraca uwagi, ale faktycznie w tym kontekście, o którym pan mówi, takiej tej właśnie tego zasiedzenia mieszkania przez facetów, nie chciałbym powiedzieć, że potem oni stają się może nawet i starymi kawalerami, bo już im się wiele nie chce, jeśli popatrzy się na to, że zawsze u mamy czy u taty jest całkiem fajnie, ale też chyba ważne jest również to, że w takich sytuacjach typowo ludzkich, kiedy potrzeba działania, kiedy potrzeba się jakby zmobilizować, żeby coś w życiu osiągnąć, to tutaj Polacy na pewno nie są ostatnimi, jeśli chodzi o Europę, ale też pewnie nasze realia są trochę trudniejsze od tych europejskich, jeśli chodzi o osiągnięcie jakiegoś celu, na przykład takiego celu mieszkaniowego.
To prawda, warto też stwierdzić, że ciężko tutaj się porównywać z okresem, z Niemcami czy coś takiego, kiedy można powiedzieć, że lata 90. to trochę taka stracona dekada w mieszkalnictwie, ponieważ wtedy w Polsce powstało 900 tysięcy mieszkań około. Na przykład emblematyczny jest taki rok 1996, kiedy powstało tych mieszkań 66 chyba tysięcy. A w tym momencie od 2018 do 2023 wybudowano 1 000 000 tych mieszkań. Mamy też oczywiście związki, bardzo ważne jest również to, jak i ile budowano w PRL-u, ale często te mieszkania nie są na tyle dobrej jakości, żeby ludzie chcieli w tym mieszkać. Więc ciężko jednoznacznie porównywać się do krajów zachodnich europejskich, które tę tradycję mieszkaniową mają dłuższą i trochę inną też.
Proszę pana, tutaj ten raport, jeszcze tak czytam, wskazuje na dość istotną zmianę, która zachodzi w ostatnich 30 latach, czyli proces deinstytucjonalizacji rodziny, czyli możemy to szerzej wytłumaczyć?
Tak, jasne. Polega to, tak w skrócie, ten proces deinstytucjonalizacji rodziny polega na tym, że coraz mniej ważna staje się dla Polaków rodzina, związek małżeński, coraz więcej na przykład dzieci przychodzi w związkach pozamałżeńskich. W 1990 roku było to zaledwie 6%, a w 2021 roku jest to 27%. Również przeciętny wiek kobiety w momencie narodzin pierwszego dziecka rośnie z 23 lat w 1990 roku do 28 lat w 2021 roku. Aczkolwiek warto zaznaczyć, że to nie jest proces, który się dzieje tylko w Polsce. Zachodzi ten proces dla wszystkich rozwijających i rozwiniętych krajów w całej Europie, a Polska w ciągu ostatnich 30 lat przechodzi bardzo prężny rozwój gospodarczy. Na przykład bodajże wczoraj spłynęły takie dane, że Polska w konsumpcji per capita wyprzedziła Koreę Południową, Hiszpanię, Włochy i tam również mamy podobne te zjawiska.
Czy z jednej strony się rozwijamy, z jednej strony ta gospodarka też, no powiedzmy, się rozkręca, bo nawet patrząc na te z kolei odczyty inflacyjne, tutaj też pokazuje to, że w tych wielu dziedzinach gospodarki ten przemysł w właściwy sposób funkcjonuje, ale mieszkalnictwa póki co nadal nie jesteśmy w stanie zreformować albo też ustawić na takim poziomie, który by sprawił, że te procenty, o których mówiliśmy na początku, byłyby znacznie korzystniejsze, bardziej bliższe europejskiemu poziomowi. I tutaj moje pytanie już tak na koniec, czy myśli pan, że to jest coś, co da się załatwić, nie wiem, w przeciągu najbliższych lat, dziesięcioleci, czy też to już tak zawsze będzie?
Wydaje mi się, że nie jest przesądzone, że zawsze tak będzie, ale bardzo populistyczne są hasła, które mówiłyby, że da się rozwiązać sprawę mieszkania za pomocą jednego programu kredytowego w pół roku, rok czy coś takiego. Jest to coś, z czym będziemy musieli się mierzyć latami i warto też stwierdzić, że żaden rynek mieszkaniowy nie poradziłby sobie dobrze z taką sytuacją, jaką my mieliśmy w 2022 roku, czyli napływ miliona uchodźców z Ukrainy. Jest to coś, co wywindowało bardzo mocno ceny na rynku najmu. I żaden ani europejski, ani tutaj zachodni rynek również miałby problemy, żeby sobie poradzić z tym rynkiem. Warto też stwierdzić, że pomimo tego, że we wszystkich właśnie tutaj aspektach, jak pan zaznaczył, się rozwijamy, to jednak wydaje mi się, że można stwierdzić, że młodzi Polacy mają gorszą sytuację mieszkaniową niż ich rodzice, niż pokolenie 15 lat temu. I więcej można posłuchać o tym w naszym podcaście Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który wychodzi w piątek.
Bardzo panu dziękuję za ciekawą rozmowę, za te ważne fakty, które dają dużo do myślenia. Może też warto nad tym się zastanowić w najbliższych latach, bo przecież to, jak funkcjonujemy, jak żyjemy jako społeczeństwo, ma potem wpływ na to, jakie będą kolejne nasze koleje losu, jakie będą kolejne społeczeństwa. Pan Tomasz Mądry był gościem w Radiu RMF24 z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, analityk Zespołu Zrównoważonego Rozwoju. Bardzo dziękuję za rozmowę panu i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do widzenia.